czy wirus COVID-19 wziął się z laboratorium. Taka hipoteza, rok temu uznawana jeszcze za teorię spiskową i wyklęta przez środowisko naukowe, dziś jest coraz poważniej dyskutowana. Dlatego dziś w włączonym ponownie odcinku podcastów Sceptyki po amerykańsku przyjrzymy się temu tematowi, temu dlaczego rok temu ta teoria została odrzucona, a dziś wraca do publicznej dyskusji na poziomie państw. Witam serdecznie, nazywam się Bartosz Paszcza i w Klubie Jagiellońskim zajmuję się nowymi technologiami, a wraz ze mną dzisiaj przy mikrofonie Andrzej Kochut, który prowadzi podcast po amerykańsku.
Witam Was bardzo serdecznie.
Właściwie powinniśmy chyba wręcz zacząć ten odcinek od powiedzenia sobie wprost, że ten odcinek jest sponsorowany i działa na rzecz poprawy PR-u nietoperzy, bo będziemy rozmawiać o tym, że ta teoria, którą wszyscy znamy, że to nietoperz wrzucony do jakiejś tam zupy pochodzący z pewnego konkretnego targu w Wuhan, niekoniecznie jest prawdziwym wytłumaczeniem pochodzenia tej pandemii, która dotknęła tak dotkliwie nas wszystkich w ostatnim już ponad roku.
Tak, no w ogóle znaleźliśmy się w ciekawym momencie, kiedy obserwujemy wycofywanie się z nazwania czegoś teorią spiskową. To myślę jest bardzo symptomatyczny moment dla tych naszych ostatnich czasów, bo dużo mówimy o teoriach spiskowych, dużo i często powołujemy się na autorytet naukowości, a można odnieść wrażenie, że właśnie w ostatnich dniach ten autorytet ucierpiał, a ucierpiał za sprawą Joe Bidena, który nagle ni stąd, ni z owąd wyszedł i powiedział, że zdaniem amerykańskich służb równie prawdopodobną teorią, co do obok tej teorii mówiącej o powstaniu koronawirusa na targu w Wuhan, jest teoria o wycieku z laboratorium.
Tak. A cofając się wstecz, to może zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle zostało to nazwane teorią spiskową. No i najdalej sięgając do lutego 2020 roku, czyli sam początek pandemii, w Polsce jeszcze mieliśmy wtedy zero przypadków, zaczynała się, to jeszcze nawet w lutym nie mieliśmy takiej gorączki oczekiwania na przypadek, to się zaczęło już dopiero pod koniec lutego. I wtedy ukazuje się artykuł w prestiżowym czasopiśmie naukowym The Lancet, jednym z wiodących na świecie, gdzie 27 naukowców zwraca się z takim przesłaniem, że podkreśla, jak bardzo Chińczycy starają się wyjaśnić pochodzenie tego wirusa, no i że te ich wyjaśnienia są dosyć przekonujące, natomiast wszelkie inne sygnały, wszelkie inne hipotezy, szczególnie właśnie dotyczące tego, że to być może Chińczycy wywołali tą pandemię, naukowcy nazywają takimi pogłoskami i dezinformacją i mocno potępili w tym liście teorie spiskowe sugerujące, że COVID-19 nie pochodzi ze źródeł naturalnych, to znaczy nie przeskoczył w naturalny sposób ze zwierzęcia na człowieka. To się zbiega z pewnym momentem, w którym Donald Trump, znany z tego, że do Chińczyków raczej nie pała ogromną sympatią, to powiedziałem chyba bardzo dużym eufemizmem, zaczyna mówić o tym, że to być może właśnie Chińczycy są odpowiedzialni za wywołanie pandemii, że to mogło uciec z ich laboratorium w Wuhan. W Wuhan są dwa laboratoria zajmujące się między innymi takimi wirusami i chyba to jest w ogóle ten ciekawe źródło dzisiejszych problemów, że naukowcy, zdaje się, byli tak bardzo nie chcieli zgodzić się z Trumpem, że właściwie z góry gremialnie zaprzeczyli tej teorii, odrzucili ją i trochę bardziej wierzyli jednak Chińczykom.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Donald Trump do Chin przyjaźnią nie pałał, chociaż jeszcze na początku 2020 roku deklarował, że wręcz kocha Xi Jinpinga i że to jest w ogóle świetny facet. Natomiast potem bardzo mocno się popsuło ze względu właśnie na koronawirusa. Donald Trump został tym światowym przywódcą, który zebrał jedne z najgorszych recenzji za sposób podejścia do pierwszej fazy pandemii. W związku z tym bardzo potrzebował alternatywnego winnego, a ten winny nasuwał się sam. Wirus przyszedł z Chin, w związku z tym Donald Trump zaczął mówić o chińskim wirusie i eksplorować właśnie te teorie mówiące o tym, że być może Chińczycy celowo wypuścili tego rodzaju zarazę na świat. Oczywiście to spotkało się z ogromnym sprzeciwem przeciwników politycznych Donalda Trumpa, którzy mówili, że w tym są elementy rasizmu, że Donald Trump po prostu stara się pozbyć odpowiedzialności, że właśnie eksploruje terytorium teorii spiskowych po to, żeby znaleźć taką pałkę na Chiny. Chiny zresztą nie pozostały dłużne i odpowiedziały jeszcze bardziej szalonymi teoriami spiskowymi, opowiadając publicznie o tym, że to amerykańscy żołnierze roznieśli koronawirusa po świecie, że w ogóle może amerykańskie laboratoria za tym stoją. W związku z czym wszystko to wyglądało na taką polityczną, propagandową wojnę toczącą się gdzieś daleko poza ramami nauki.
No, według mnie tutaj też widać taki po prostu mechanizm naszego myślenia. Naukowcy, jak wiemy, też są ludźmi i też uczestniczą w pewnej społeczności, też sami mają po prostu swoją głowę, swoje różne kalki myślowe. No ja mam poczucie, że tutaj doszło do takiej kalki, gdzie Donald Trump pewnie, znaczy Donald Trump jak to on, raczej nie podpierał się źródłami i głęboką argumentacją, tylko rzucał pewne hasła, zasłaniając się jakimiś dokumentami, których nie może ujawnić, pochodzącymi od służb i przekonując, że Chińczycy w ogóle specjalnie wypuścili tego koronawirusa. No i naukowcy w ten sposób, jakby, wydaje mi się, jest taka naturalna reakcja organizmu, że Trump znowu gada jakieś te swoje wymyślone historie, więc musimy tutaj jasno zaprzeczyć dezinformacji i dać odpór. I taka, wydaje mi się, że kalka myślowa trochę przysłoniła ten problem, który w kolejnych miesiącach zaczął się coraz wyraźniej ukazywać. Między innymi właśnie w lipcu i sierpniu pojawiły się pierwsze takie publikacje naukowe również naukowców stwierdzających, że halo, zatrzymajmy się na chwilkę. Być może to jest tak, że wyciek z laboratorium wcale nie jest tak nieprawdopodobny, że są pewne dziury w tej hipotezie dominującej już wówczas, że to ugotowany nietoperz z jednego konkretnego targu jest odpowiedzialny za globalną pandemię. I że są to takie alternatywne hipotezy, które no, wypada zbadać, zanim będziemy z pełną stanowczością mówić, że jest tak albo inaczej.
Wypada tutaj powiedzieć, że jest to kolejna fatalna konsekwencja polaryzacji politycznej, ale też myślę sobie, że jest to wizerunkowo bardzo niekorzystne zdarzenie dla świata nauki i dla zaufania do nauki ze strony zwykłych obywateli, którzy przekonali się, że również w tej nauce czasami polityka potrafi zdominować takie racjonalne myślenie i normalny naukowy warsztat w dochodzeniu do tego, która teoria jest prawdziwa.
Tak, zdecydowanie. No szczególnie, że przecież w zeszłym roku poświęciliśmy dużo czasu, szczególnie w tych grenach społeczno-technologicznych, na dyskusję o tym, że to jest pandemia dezinformacji również i przykład tej teorii pochodzenia wirusa z laboratorium był często przywoływany jako przykład tej dezinformacji. No okazuje się, że wydaje mi się, że w tej obecnej dyskusji dominuje raczej takie przekonanie, że on może pochodzić z laboratorium i raczej wydostał się, jeśli faktycznie tą ścieżką, to raczej wskutek jakiegoś wypadku i jakiegoś braku ostrożności, a nie specjalnej infekcji przeprowadzonej przez na zlecenie chińskiego rządu. I to też jest znaczące rozróżnienie. No ale faktycznie ten scenariusz nie jest teorią spiskową, nie jest całkowicie nieprawdopodobny, wydaje się.
No i w związku z tym Amerykanie myślą, co z tym zrobić. Joe Biden już kiedy pojawił się w Białym Domu, zlecił służbom, by zbadały ten wątek, by przedstawiły mu dokumenty mówiące o tym, która teoria zdaniem służb wydaje się bardziej prawdopodobna. Taki raport powstał, no tylko nie przyniósł jednoznacznej konkluzji. To znaczy służby powiedziały Joe Bidenowi, mamy dwie poważne teorie na stole i z tych danych, które udało nam się zgromadzić, a oczywiście nawet amerykańskie służby nie są w stanie zbyt głęboko wniknąć w chińskie państwo i wszystkiego sprawdzić własnoręcznie, no to z tych danych, które amerykańskie służby posiadają, nie wynika jednoznacznie, która teoria jest bardziej prawdopodobna, w związku z tym należałoby zbadać obie. A to się wszystko zbiegło w czasie z momentem, kiedy otrzymaliśmy raport takiej połączonej komisji Światowej Organizacji Zdrowia, WHO i Chin. Odbyło się takie, można powiedzieć, śledztwo dotyczące przyczyn koronawirusa w Chinach, na miejscu w Wuhan. Komisja zbadała, co miała zbadać, a przynajmniej to, co mogła zbadać, i opublikowała raport, w którym jednoznacznie stwierdziła, że ta wersja z wirusem z laboratorium jest niemożliwa. Tymczasem ci, którzy uważnie przyglądali się pracom tej komisji, stwierdzili, że zaledwie kilka godzin spędziła ta komisja w laboratorium i to zdecydowanie zbyt mało. żeby jednoznacznie wykluczyć możliwość powstania wirusa właśnie w tym ośrodku. Natomiast Chińczycy nie przejawiają woli do tego, by te badania w laboratorium przeprowadzić na szerszą skalę. No i właśnie na sugestie, że być może należałoby to śledztwo rozszerzyć, odpowiadają, że być może należałoby też przebadać amerykańskie laboratoria, sprawdzając te teorie o tym, że to amerykańscy żołnierze rozprzestrzenili wirusa po świecie. W takim kontekście pojawia się ta publiczna informacja ze strony Joe Bidena, że być może obydwie teorie należy znowu pilniej przeanalizować, więc można to traktować z jednej strony jako rzeczywiście próbę naprawienia pewnego błędu i rozpatrzenia na sposób naukowy dwóch możliwych alternatyw, ale z drugiej strony też takiego postawienia Chińczyków nieco pod ścianą, by zgodzili się na śledztwo, które raz na zawsze tę sprawę wyjaśni.
Tak, i po ukazaniu się tego raportu WHO w lutym, w ogóle wydaje mi się, że ta kwestia raportu WHO jest właśnie najlepszym przykładem tego, że w takich sprawach polityka i nauka są związane i nie da się uciec od jednego albo drugiego. Bo w lutym ukazał się raport WHO, o którym właśnie powiedziałeś, a w marcu grupa 14 krajów, w tym m.in. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia czy Japonia, podpisały list, że o ile w pełni wspierają starania WHO do zakończenia pandemii i w pełni popierają działania tej organizacji właśnie w walce z koronawirusem, no to zwracają uwagę, że ten raport ma pewne problemy, w skrócie problemy takie, że grupa naukowców tworzących ten raport nie miała dostępu do pełnego zestawu oryginalnych danych i próbek tych zgromadzonych w chińskich laboratoriach, czyli mieli po prostu problem ze zbadaniem oryginalnych danych. Jest to duży zarzut w stronę Chińczyków. A z kolei dwa tygodnie później, czyli 14 kwietnia, w Washington Post ukazuje się artykuł, który opiera się o wykradzione, czy nie wykradzione, wycieknięte dokumenty z Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. I jest to taka na przykład ciekawa notatka sprzed trzech lat właściwie, z 2018 roku, kiedy amerykańscy dyplomaci zostali zaproszeni do Wuhan, do laboratorium, które wtedy zostało rozwinięte, rozbudowane, zyskało najwyższy standard bezpieczeństwa jako pierwsze laboratorium w Chinach. I oni w takiej notatce wewnętrznej, dyplomatycznej zwracali uwagę, że tam no niestety są problemy z tym bezpieczeństwem, że tutaj potrzebna jest pomoc, jeżeli chcemy naprawdę się zabezpieczyć z tej strony, żeby, że tak powiem, w Chinach nic nie wyciekło. I wręcz wprost piszą w pewnym zdaniu o tym, że przez to, że laboratorium pracuje na tych koronawirusach właśnie pochodzących z nietoperzy, które potencjalnie mają bardzo dobrą transmisyjność na człowieka, no to jest to niebezpieczeństwo kolejnej epidemii w stylu SARS. I takich przykładów różnych dokumentów, to nawet chińskie media w ostatnich latach przed pandemią donosiły, że no niestety te laboratoria chińskie miewają problemy z bezpieczeństwem. Zresztą na samym początku pandemii sam Xi Jinping i państwowe media chińskie mówiły, że to jest ten moment, kiedy trzeba zmienić regulacje, trzeba zmienić procedury, trzeba zabezpieczyć laboratoria. Pomijam też pewne wysiłki do ukrycia oczywiście osób, które nagłaśniały sprawę COVID-u, do wezwania do różnych innych laboratorium, między innymi laboratorium w Szanghaju, do zniszczenia próbek i niepublikowania pewnych wyników badań nad tym wirusem. To już było, zdaje się, w lutym 2020 roku. Część prawników, dziennikarzy czy medyków, którzy na początku donosili o wirusie, jest po prostu według nieoficjalnych oczywiście doniesień cały czas zamknięta w chińskich obozach i są odosobnieni. Także jak zwykle, jak się zaczynamy przyglądać bliżej sprawie tego, jak jakiś reżim stara sobie radzić z kontrolą informacji na ważny temat, no to znajdujemy tam dużo smutnych historii i dużo brudów w środku.
To z jednej strony ze strony chińskiej, a z drugiej strony ze strony amerykańskiej okazuje się, że cały ten wysiłek, by nakleić na tą teorię o wycieku z laboratorium taką naklejkę, że to teoria spiskowa, w tej chwili powoduje, że wszyscy ci, którzy w teorie spiskowe wierzyć chcą, dostają niemalże paliwo rakietowe. To znaczy teraz jest to koronny dowód na to, że coś w tej sprawie od początku było nie w porządku. Ci, którzy kiedyś mówili o teorii wycieku z laboratorium i byli nazywani spiskowcami, ludźmi, którzy foliarzami, ludźmi, którzy wierzą w teorie spiskowe, mówią już z pełnym przekonaniem, tak jakby sprawa została udowodniona ponad wszelką wątpliwość. Tak, to był wyciek z laboratorium, była polityczna wola, żeby to ukryć, może dlatego, że Stany Zjednoczone dokładały się, doinwestowywały badania w Wuhan i też miały coś w tym temacie do ukrycia. Teraz widać wyraźnie, że ten spisek rzeczywiście istniał, ten spisek, o którym do tej pory mówiliśmy. No i w związku z tym na przykład wychodzi Donald Trump i mówi, to jest moment, kiedy należy zażądać 10 bilionów dolarów od Chińczyków za straty, które świat poniósł w wyniku pandemii.
Innymi słowy, wszyscy będziemy odczuwać problemy związane z tym, jakie jest wytłumaczenie źródeł wirusa COVID-19. Trochę myślę, że może nie obroniliśmy tutaj PR biednych nietoperzy, ale przynajmniej pokazaliśmy też alternatywne wytłumaczenie pochodzenia koronawirusa. Oczywiście w szczegóły argumentacji nie wchodziliśmy, po to zapraszam już tutaj do internetu i różne argumenty za jedną i za drugą hipotezą z pewnością Państwo tam znajdziecie.
Natomiast myślę, że ważne jest o tym, by mówić, że polityka potrafi wpływać na naukę, że naukowcom zdarza się mylić, że są tylko ludźmi i potrafią czasami pod polityczną presją dochodzić do błędnych wniosków. Natomiast myślę, że optymistyczne w tej historii i takie dające nadzieję tym, którzy nauce dalej chcieliby ufać, jest to, że jednak ta nauka potrafi swoje błędy zweryfikować. Oczywiście po jakimś czasie, oczywiście czasami gdzieś mleko zdąży się rozlać i no cóż, trzeba powiedzieć, trudno, ale jednak w tym zdywersyfikowanym świecie nauki zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, te badania zostały przeprowadzone niedokładnie, te wnioski nie budzą zaufania, w związku z tym może powinniśmy podejść do sprawy inaczej, obejrzeć ją jeszcze z innego kąta, tak byśmy mieli pełną wiedzę, co się właściwie wydarzyło. To oczywiście generuje problemy polityczne, generuje problemy z zaufaniem, które i tak już mamy i niestety w związku z pandemią one się pogłębiły, ale jednak być może daje nadzieję, że kiedyś dowiemy się, jak to z tym koronawirusem było.
Ja właśnie się też zastanawiałem, bo parę miesięcy temu rozmawialiśmy tutaj o QAnon, czyli innej teorii spiskowej. Dla osób niesłuchających tego odcinka, QAnon to jest taka teoria, która ma już z 5 lat, pochodząca z anonimowego źródła w internecie, które to twierdzi, że światem rządzi globalna szajka pedofilsko-zbrodnicza i że Donald Trump został wynajęty przez wojsko Stanów Zjednoczonych, żeby sobie z tą szajką poradzić, która ma setki tysięcy wyznawców. Ale nie, bo zastanawiałem się nad różnicą między tamtą teorią spiskową, która jest po prostu absurdalna, a tym, co się wydarzyło właśnie w kwestii koronawirusa, źródeł pochodzenia koronawirusa. I mam wrażenie, że właśnie kluczowe, poza oczywiście tym, czy ta teoria jest oparta o jakieś tam prawdziwe źródła, czy nie, i tak dalej, to dla nas, obywateli, śledzących je tylko z doniesień medialnych, no to kluczowe jest to, że właśnie, zobaczcie Państwo, że nauka właściwie już w wakacje zeszłego roku, już 2 czy 3 miesiące ukazywały się artykuły naukowe i to zweryfikowane. Ta weryfikacja zajmuje, przyjęcie do czasopisma naukowego często zajmuje długie tygodnie. Artykuły naukowe różnych, różnorodnych grup naukowców mówiących, trochę się pospieszyliśmy, chyba tutaj warto sprawdzić to i to, a może warto sprawdzić coś innego, może to, co twierdziliśmy 3 miesiące temu, nie jest wcale tak pewne. I od tego czasu ta dyskusja tylko nabrzmiewa. Więc myślę, że ważnym i takim istotnym rozróżnieniem dla nas, jak rozróżnić teorię spiskową absurdalną od takiej, od po prostu konkurencyjnej hipotezy, no to jest właśnie patrzenie na to, że nie da się w nauce utrzymać ciszy wokół jakiegoś tematu. Jeżeli gdzieś w końcu pojawiają się argumenty przeciwne, to znajdzie się osoba, która na temat napisze artykuł, bo to przecież też jest przepustka na przykład do kariery, czy po prostu do poszukiwania prawdy.
I myślę, że jeszcze jednym wnioskiem, który być może wypada zakończyć, jest to, by w tej dobie pandemii i miejmy nadzieję już czasów po pandemii wystrzegać się przed wczesnego oklejania wszelkich bardziej oryginalnych myśli naklejką teorii spiskowych, bo potem być może trzeba będzie się z tego rodzaju nazewnictwa wycofywać.
czego ani sobie, ani drogim słuchaczom nie życzymy, tego typu błędów w rozumowaniu. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Oczywiście, jeśli podobał się wam ten odcinek, to zapraszamy do subskrybowania zarówno Po Amerykańsku, jak i z Ceptechu, czy też innych podcastów Klubu Jagiellońskiego, czyli Międzymiastowo
i Kultury Poświęconej.
Dokładnie tak.
Zachęcamy też do wsparcia. Można wejść na stronę Klubu Jagiellońskiego, znaleźć odpowiednią zakładkę i wesprzeć nas finansowo, bo tego bardzo potrzebujemy, żeby te nasze podcasty rozwijać.
A ja jeszcze dodam, że w przypadku słuchaczy z Ceptechu będę prosił o pewną cierpliwość. Udaję się na urlop, a konkretnie w krótką podróż poślubną, więc przez chwilę odcinków podcastu nie będzie, ale wrócimy w wakacje z nową serią, jak zwykle na ciekawe tematy i z ciekawymi gośćmi. Także do usłyszenia.
Do usłyszenia.